W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Nasz ubiegły tydzień skończył się, że tak powiem, z przytupem, mocnymi akcentami. Jednocześnie odmraża nam się gospodarka. Trochę optymizmu, trochę dynamiki. A jak pan to odbiera?
No bardzo dobrze, zresztą zgodnie z moimi prywatnymi oczekiwaniami i apelami, które i w tym programie, i w innych programach również rozsyłałem dookoła w nadziei, że gospodarka będzie odblokowywana. Posługując się argumentem, myślę, logicznym, że lekarstwo nie może być gorsze od choroby.
No zatem zacznijmy od poniedziałku, czyli od rozmowy naszej ze słuchaczami o otwarciu sezonu czy odmrażaniu gospodarki. Poruszyliśmy temat bądź patriotą, jedź na wakacje w Polsce. Pytaliśmy zatem słuchaczy, jak sobie wyobrażają tegoroczne wakacje, czy będą korzystać z uroków Polski, czy może jakieś mają inne plany. Posłuchajmy.
Prywatnie chciałem pojechać szlakami Tarasa Szewczenki od Jarosławia do Kaniowa, koło Kijowa. Nie ma co planować, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Po prostu nikt nic nie wie.
Cieszę się z tego, że teraz my, Polacy, zauważyliśmy swoje lasy, swoje ogródki, swoje jedzenie, bo przedtem wszystko, co nasze, było niedobre.
Spędzam czas bardzo mile, na przykład na działce, daleko nie sięgając. Przy takich środkach, jak się ma, to powinno gdzieś się wybierać, to jest raz. A druga rzecz, po prostu nawet tam się już dzisiaj ciężko o spokój.
Obawiam się, panie redaktorze, jak będzie wyglądała ta nasza polska droga nad morze. Ja osobiście powiem, że od blisko kilku lat niestety zrezygnowałem z wyjazdu na polskie morze.
Przede wszystkim turystyczne wycieczki rowerowe. Chodzi przede wszystkim o zwiedzanie naszego kraju, które jest, czyli takie piękne są trasy jak Greenwello, Velo Dunajec. Można z tego właśnie skorzystać dużo. Nie musi się człowiek pchać w takie miejsca, które są mocno oblegane.
Ja taki lokalny patriota, to ja mam tyle tu w Lubuskim, ja do końca życia tego nie zwiedzę. Na przykład Gryżyna, Kosobud, to jest wszystko ciekawe.
Panie Adamie, zostawiając na boku dylematy naszych słuchaczy, warto jest zauważyć, że pewnego rodzaju koncept gospodarczy polegający na tym, że jedni zajmują się poważną gospodarką, a inni, że tak powiem, świadczą usługi turystyczne, dla niektórych krajów mogą zakończyć się bardzo poważną katastrofą, bo ja sobie wyobrażam Chorwację, Turcję, Hiszpanię, Włochy, Dubaj, Egipt, mogę tak wymieniać te kraje, które bardzo żyją z turystyki, to one mogą w tym roku ponieść gigantyczne straty.
Niektórzy tak, ale Chorwaci wydaje się nie, bo rozmawiają z rządami Słowacji, Czech, ale myślę, że też i Węgier, bo jakoś ci Czesi i Słowacy będą musieli przez to terytorium Węgier bądź Austrii i Słowenii przejechać do Chorwacji. Jest taka koncepcja takiego bezpiecznego korytarza, czy nawet kilku bezpiecznych korytarzy, i Chorwaci będą zapraszać turystów, pomijając wielkie miasta, które i tak znajdują się bardziej w głębi lądu niż nad morzem. Grecy zupełnie poważnie mówią o otwieraniu swoich kurortów i będą robić dużą kampanię reklamową. Cypr ma również ruszyć. Ryanair ma wznowić 40% połączeń lotniczych od 1 lipca, a Komisja Europejska prowadzi zaawansowane rozmowy z rządami państw narodowych dotyczące otwierania granic lub otwierania przejść lotniczych. Zatem wygląda na to, że część sezonu turystycznego da się uratować. Co do Turcji, Turcja jest poza Unią Europejską, więc jak gdyby nie jest to nasz problem zupełnie. Nie mówiąc już o Dubaju i innych takich egzotycznych państwach, które będą sobie jakoś musiały z tym poradzić albo sobie nie poradzą. jak będzie, zobaczymy. 40% ankietowanych Polaków chce się wybrać na wakacje krajowe. To nie jest aż tak duży spadek, ponieważ w ubiegłym roku 50% deklarowało udział w wakacjach krajowych, więc gdyby 40% ruszyło, to oczywiście branża odnotuje straty, ale nie będzie to katastrofa. Pojawiła się też kampania reklamowa, o której pan wspomniał. Bądź patriotą, zostań w Polsce oraz zwiedzaj Polskę za pół ceny. Myślę, że ta kampania będzie nabierać tempa w miarę jak będą nam się przybliżać już miesiące wakacyjne.
No mam wrażenie, że tutaj odegrają dosyć jakby złożone wektory na to, jak spędzimy te wakacje. Słyszeliśmy, że Sycylia deklaruje jeden, czy Włosi deklarują jeden darmowy nocleg, jeśli się weźmie cztery czy pięć, więc będą jakieś być może duże upusty. Ciekawe, czy ten rynek na to zadziała, czy zadecyduje wśród Polaków takie poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony wydaje mi się, że powinniśmy promować polskie atrakcje turystyczne. Polska jest nadzwyczaj pięknym krajem, warto jest doceniać jej atrakcje turystyczne, które mają swoją specyfikę i swoją anegdotę i być może warto jest doceniać nie tylko pluskanie się w ciepłym morzu i opalanie się, ale również inne aktywne formy wypoczynku. Ciekawe, czy ten rok, że tak powiem, zdynamizuje ten taki bardziej aktywne formy spędzania wakacji w Polsce, poznawania atrakcji własnego kraju. To moim zdaniem jest taka rzecz, która jest ciągle przed nami, bo sporo tego, co będziemy mówili przez najbliższe być może tygodnie, to będzie taka trochę gdybologia, bo my właściwie nie będziemy, ciągle nie mamy świadomości, jak będzie wyglądał świat po koronawirusie, nie tylko turystyka.
Trochę już wiemy, ale oczywiście będziemy wracać do tej tematyki, bo ona jest bardzo ważna ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia.
No czyli trzymajmy się tego hasła, bądźmy patriotami. Jeżeli mamy wybór, to wybierajmy własny kraj na turystykę.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Po nieodbyciu się niedzielnych wyborów prezydenckich na nowo rozpoczyna się wyścig po najwyższy urząd w państwie. Tego nasi słuchacze we wtorek nie wiedzieli. My dzisiaj już wiemy, że Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła rezygnację z wyścigu. Pojawił się nowy kandydat Platformy Obywatelskiej, ale o tym będziemy zapewne mówić w przyszłym tygodniu. Spróbujmy zatem skoncentrować się w naszym dzisiejszym, w tym coś jest, w ocenie tego, co się działo przed sobotą, przed piątkiem i jak wypadła kampania pani Kidawy-Błońskiej, czy to jest kompromitacja, czy koalicja obywatelskiej, czy osobista klęska pani Kidawy-Błońskiej, bo takie odgłosy słychać, że właściwie przełożenie czy nieodbycie tych wyborów to jest sukces koalicji obywatelskiej, który pani Kidawa też bierze na swoją pierś.
Kampanii nie było, poza jednym wyjątkiem panem Dudą, to kampanii nie było. Także tyle na dzisiaj.
Ja nie widzę innego kandydata poza tym naszym Dudą. To jest śmiechowisko. Naprawdę teatrzyk sobie zrobili z urzędu właśnie, jaki jest prezentura. Kpiny, po prostu to są kpiny, żarciki.
Uważam, że Platforma powinna wymienić kandydata i to powinien być kandydat spoza Platformy, jakiś autorytet, na przykład profesor Matczak. I uważam, że podstawą jest właściwie to, żeby doszło do uczciwej debaty przed tymi wyborami.
Platforma sama sobie zasłużyła na tą sytuację i tutaj nie ma co więcej dodać. Skala pomyłek pani Kidawy jest tak ogromna, że aż dziwne, że uzyskuje te 2% poparcia.
Nie wiem, czemu wszyscy się wkoło martwią o Platformę Obywatelską, czy wystawi, czy nie wystawi. Platforma da sobie radę, dawała tyle lat radę i myślę, że skoro PiS był 8 lat w opozycji i gdzieś tam się okopywał, myślę, że i Platforma da radę.
Co pan o tym sądzi? Jakie jest pana zdanie, panie Adamie, na temat tego, co się stało w piątek?
Podejrzewaliśmy do tej pory, że Senat po to zwleka 30 dni, żeby Platforma mogła Małgorzatę Kidawę-Błońską wycofać. W czwartek po południu pojawiły się już graniczące z pewnością informacje, że w piątek kandydatka zrezygnuje, a zatem można wyciągnąć uprawniony wniosek, że cała ta gra w Senacie, cała ta obstrukcja służyła tylko temu i to obrzydzanie wyborów 10 maja, tutaj senator Grodzki snuł opowieści jak z amerykańskiego horroru o zabójczych kopertach. W związku z tym dzisiaj ta narracja wygląda śmiesznie, dlatego że Platforma Obywatelska będzie musiała ruszyć w Polskę z zabójczymi kartkami do zbierania podpisów. I to tacy jeźdźcy apokalipsy albo komiwojażerowie apokalipsy, utrzymując się w poetyce senatora Grodzkiego, będą to zadanie wykonywać. A mówiąc zupełnie poważnie, to jest oczywiście kompromitacja Platformy Obywatelskiej i jej przywództwa, myślę tutaj o Borysławie Budce, kompromitacja sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no bo przecież słyszeliśmy taką narrację, że to jest najlepszy polityk Platformy Obywatelskiej wybrany w tych prawyborach. Jeszcze w ubiegłym tygodniu partyjni koledzy przedstawiali Małgorzatę Kidawę-Błońską jako zwyciężczynię debaty prezydenckiej. Teraz uważają, że się nie nadaje na prezydenta RP, no więc kiedy mówią prawdę, tak? Oczywistym jest to, że klęska nie ma ojców. Małgorzata Kidawa-Błońska była przedstawiana jako ta najlepsza, a teraz trzeba było ją wycofać z wyborów, co się jeszcze nie zdarzyło w historii polskiej demokracji. To jest pierwszy znany taki przypadek. No, to jest totalna kompromitacja Platformy Obywatelskiej.
Szereg mamy takich pierwszych razów. Ja mam taką metaforę dosyć brutalną. Być może dla pana, panie Adamie, jako osoby nie mającej prawa jazdy, chyba że pan ma prawo jazdy.
Mam oczywiście prawo jazdy.
Ale nie ujeżdża pan żadnego
pojazdu. Lubię jazdę samochodem, ostatnio nie mam samochodu, ale czasem zdarza się, że...
No to w takim razie być może trafię panu do przekonania pewną metaforą ze sprzęgłem. I tak zastanawiam się, jeżeli my tym autem szarpiemy i zmieniamy biegi i nie szanujemy, czy tak powiem, pojazdu, mówiąc metaforycznie, czyli własnych wyborców, i nie szanujemy silnika, czyli naszego zaplecza politycznego, to takie operowanie sprzęgłem i szarpanie raz szybko, raz wolno, to hamowanie, to moim zdaniem, jeśli idzie na przykład o mój samochód, to sprzęgło takich operacji nie przetrzymuje. To znaczy gdzieś coś musi przestać funkcjonować i ja nie jestem, jakby to powiedzieć, chyba daleki od prawdy, jeśli uznam, że ta roszada, która się dokonała w Platformie Obywatelskiej, jakby nie bardzo poprawi jakby szanse, bo ja nie wiem, jak elektorat może wytrzymać tego rodzaju to, o czym pan mówi. To jakby kompletną zmianę tekstu, kompletną zmianę argumentów, że raz na czarne mówi się szare, raz na czarne mówi się czerwone, a innym razem na żółte mówi się zielone. Właściwie można, mówiąc krótko, zwariować.
No to jest traktowanie zupełnie niepoważne własnych wyborców, z których część już odpłynęła do
pana Hołowni,
do Władysława Kosiniaka-Kamysza. I teraz liczenie na to, że oni wrócą tak jak, nie wiem, no...
Lekko zużyci.
Gołębie na znak tego, który je tam dokarmia, to jest chyba, no trzeba mieć bardzo dużo optymizmu w sobie, żeby zakładać, że wyborcy Platformy Obywatelskiej będą się tak właśnie zachowywać. Natomiast stan gry się zmienia, bowiem zmiana kandydata Platformy już będzie odcinać tlen zarówno Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, jak i Szymonowi Hołowni, bo można liczyć, że być może tylko część tego elektoratu wróci do Platformy, ale to zapewne wstrzyma nieco przyrosty procentowe Kosiniaka-Kamysza, jak i Szymona Hołowni. Zatem lekkie wzmocnienie Platformy Obywatelskiej, którego możemy się spodziewać po tak bardzo słabej kandydatce, będzie oddziaływało na osłabianie pozycji innych kontrkandydatów Andrzeja Dudy. I wydaje się, że ta zmiana nie przyniesie Platformie oczekiwanych owoców i nie powstrzyma Andrzeja Dudy przed sięgnięciem po kolejny raz po prezydenturę.
A mnie chodzi w głowie taka smakowita metafora, a mianowicie, że z drzemu wiśniowego nie da się już odzyskać świeżych wiśni.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do środy. Zamrożone z powodu epidemii gospodarki ponoszą gigantyczne straty. Epidemia rodzi też napięcia międzynarodowe między Chinami a resztą świata. Prezydent Trump zarzuca władzom Chin, że nie powstrzymały rozprzestrzeniania się koronawirusa. Premier Boris Johnson dołącza się do tej krytyki. W Europie sytuacja epidemiczna co prawda poprawia się, straty są jednak olbrzymie. Pytamy naszych słuchaczy w związku z tym, jakich zdaniem pandemia przemodeluje układ sił na świecie i w Europie, kto w skali globalnej zyskuje, a kto traci. Znów wracamy do, panie Adamie, do tematów wróżebnych. Posłuchajmy, jak wróżą nasi słuchacze.
Tak naprawdę za to, co się dzieje, nie odpowiada jakby pandemia i nie odpowiada wirus, tylko odpowiadają konkretni ludzie i należałoby te rzeczy nazywać po imieniu, dlatego że łatwiej jest nam wtedy jakby tak personalnie ocenić decyzję.
Kto traci? Traci każdy, który wstrzymuje życie gospodarcze, działalność gospodarczą we własnym kraju, zamyka różne instytucje kulturalne i tak dalej, tak jak to było w Polsce, więc każdy kraj na tym traci.
Sprawa dla mnie nie jest do końca jasna, dlatego że ja nie mam pewności, czy to przerzucanie się piłeczki jednej strony i drugiej, a zwłaszcza ze strony Chin, jest do końca uzasadnione. Chyba problem tkwi gdzieś głębiej. Myślę, że jest to wynik badań w laboratoriach.
Za pandemię odpowiadają oczywiście Chiny. Nie wiemy tylko, czy cała sytuacja została sprowokowana specjalnie, czy przypadkowo na jakimś tam targu w Wuhan na przykład. Nie ulega również żadnej wątpliwości, że zysk tej pandemii odniosą, albo już odnoszą właśnie Chiny.
To jest właściwie tak, że wszyscy wieszczą, że się zmieni, tylko nie wiadomo jak bardzo i czy w ogóle. Takie jest moje zdanie. Przyznam się, że jako inżynier nie mam zaufania do tych wieszczb, zarówno tych kasandrycznych, jak i tych, które głoszą, że świat skorzysta z nowoczesnych technik.
Spoglądam na to podobnie, jeśli chodzi o ocenę fazy tego konfliktu, bowiem wojna amerykańsko-handlowa, amerykańsko-chińska toczyła się już przed pandemią, ponieważ prezydent Trump, jego polityczne otoczenie uznało, że Stany Zjednoczone tracą na globalizacji, a zyskują Chiny i Niemcy. W związku z tym Amerykanie, wybierając Donalda Trumpa, postanowili przewrócić stolik i zacząć ustalać nowe zasady gry odpowiadające interesom amerykańskim. Trudno się dziwić. Nawet hasło Trumpa America First pokazywało, że Stany Zjednoczone będą się kierowały swoimi interesami narodowymi i to czynią. I teraz oskarżenia Chin o władz chińskich, o lekceważenie tej pandemii, o ukrywanie informacji są nie tylko uprawnione na gruncie logiki, bo tak było. Chińczycy lekceważyli, władze chińskie lekceważyły własne społeczeństwo. Przypominam los tego lekarza, który ostrzegał władze chińskie. Tak. Zniknęła też w ogóle z prasy, z mediów czołowa chińska epidemiolog i tutaj się wiele osób zastanawia, gdzie ją Chińczycy
zniknęli.
Teraz pojawiają się pierwsze pozwy prawne wymierzone przeciwko władzom chińskim, bo to one będą odbiorcą tych pozwów. I tego Chińczycy na dłuższą metę lekceważyć nie mogą. Ponieważ Europejczycy również zakładają, że część fabryk, które beztrosko były w Chinach, a okazało się, że są niezwykle potrzebne w Europie podczas pandemii, bo nagle się okazało, że nie ma maseczek, nie ma kombinezonów, nie ma odczynników chemicznych, czyli tych testów, to z całą pewnością osłabi Chiny. Natomiast nie spowoduje jakiegoś, myślę, gwałtownego przewrotu politycznego w Chinach, bo na to się...
Nie ma powodu.
Na to się nie zanosi. Natomiast Chiny już tracą wizerunkowo i te straty wizerunkowe będą jeszcze większe w miarę wytaczania władzom chińskim kolejnych pozwów o odszkodowanie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy, panie Adamie, do czwartku. Już krótko następuje. Rząd zapowiada kolejny etap odmrożenia gospodarki. Będzie można pójść do fryzjera, do zawodów kosmetycznych. Otwarte zostaną lokale gastronomiczne, mimo że nadal utrzymane będą niektóre rygory bezpieczeństwa. Pytaliśmy w otwartym mikrofonie naszych słuchaczy, jak oni oceniają te decyzje rządu. Posłuchajmy, co nasi słuchacze o tym sądzą.
Ja powiem tak, do fryzjera jestem zapisany, troszkę się spóźniłem i 10 dni muszę poczekać do mojej fryzjerki. Brakuje mi tego, bo jestem zarośnięty. Natomiast podziemie istniało, bo tak jak w okupację Rąbanka, no człowiek musi z czego żyć, no ja rozumiem przecież.
Ja uważam, że winniśmy powolutku jak najszybciej do normalności zmierzać. Myślę, że nauczyliśmy się przez ten czas wzajemnego szacunku, o którym się mówi, że najpierw dbaj o to, żebyś ty kogoś nie zaraził, żebyś tego zachowywał się w sposób no właściwy w stosunku do naszych współobywateli, współludzi i tak dalej, i tak dalej.
Wydaje mi się, że na wniosek wojewody do ministra zdrowia powinien jednak nasze województwo jakoś tak mniej rygorystycznie, ponieważ od tygodnia ani jedna osoba nie została zakażona.
Patrzę tam te powtórki już mi, o tej piłki, aż mi głowa boli. Cały czas powtarzają, że chyba pan sport piłkę nożną cały czas. Tak, a innego tak. Sportu nie pokażę, bo też powinni przypomnieć coś lepszego, nie? Żużel, czy tam jakieś siatkówkę.
Ja mam tak bujne włosy, że żona nawet mówi, Aha. Ciesz się, że nie jesteś łysy. Na razie jeszcze nie jest, nie ma tragedii, plecy mam odkryte.
Wie pan co, ja wczoraj słyszałam w tym dzienniku, że można do fryzjera iść, to zaraz dzisiaj dzwoniłam. Normalnie na 20. Jestem szczęśliwa, że coś tam się dzieje, bo ta psychika już w ogóle wysiada. No szczególnie u mnie.
Panie Adamie, nasze województwo ma niejako dwa takie korzystne aspekty. Po pierwsze, w naszym województwie nikt nie umarł. W szpitalu właściwie nikt zarażony nie leży. Liczba tych, którzy byli potwierdzonymi nosicielami koronawirusa jest mała. Na dokładkę sąsiadujemy z Brandenburgią, która też jest krajem, landem mało zaatakowanym, aczkolwiek w Brandenburgii stwierdzono 3158 dotąd zarażeń, a zmarło 148 osób. W samym Berlinie 6393 podaje i zgonów jest 177, więc relatywnie jesteśmy od strony zachodniej, sąsiadujemy z względnie bezpiecznym landem. I
Berlin jest odrębnym landem.
Tak, dlatego podaję odrębne te liczby.
Tak.
W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, na 100 tysięcy mieszkańców zgonów jest 7 w Brandenburgii. W Polsce całej trzeba pamiętać, że jest około 20, więc to jest dosyć korzystne dla Polski. Bardziej niebezpieczne dla nas jest Dolny Śląsk i Wielkopolska niż Brandenburgia w sensie epidemiologicznym. Mam nadzieję, że również w naszym rejonie w poniedzieli być może zapadnie decyzja o tym, że już nie będziemy musieli chodzić w maseczkach. Czy pan też jest pełen nadziei w tej sprawie?
Tak, messengerem zapytał mnie mój serdeczny kolega, czy ma dla mnie i dla siebie zarezerwować stolik w jednej z zielonogórskich
gwiazd. Już pora.
Że oczywiście tak. I w poniedziałek wybieramy się na piwo i na golonkę. To już czas jest. Skorzystam także z usług fryzjerki mojej koleżanki, z którą już się umówiłem. Także zaczynam żyć pełną piersią.
Czego i również naszym słuchaczom życzymy. Czekamy na kolejne zdejmowanie ograniczeń. Trudno jest tutaj używać słowa normalizacja, bo nie bardzo wiadomo, czy to, co będzie po epidemii, będzie w pełni normalne w porównaniu z tym, co mieliśmy dotąd. Życzymy wszystkim Państwu zdrowia, dobrej pogody, odpoczywajcie Państwu. Póki co noście maski, nie zarażajmy się bez potrzeby. Liczmy na to, że już wyszliśmy z epidemią i z gospodarką na prosto. Dziękuję Panu, Panie Adamie.
Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia i cieszmy się życiem.
Do usłyszenia. Dziękujemy Państwu.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.